Jedną z takich rozmów, które zapamiętam na całe życie, odbyłam 10 lat temu na spacerze z naszą przyjaciółką, która wtedy była nastolatką, która wkraczała w dorosłość. Jej rodzice bardzo się pogubili w życiu. Ona miała szczęśliwe dzieciństwo, była jedynaczką, oczkiem w głowie rodziców, ale kiedy miała mniej więcej 13 lat, coś się stało i oboje rodzice bardzo się pogubili, rozwiedli, bardzo poranili siebie nawzajem, siebie samych i w efekcie też ją. I ona żyła z takim przeświadczeniem, że osoby, które najbardziej w świecie ją kochały, zraniły ją i ona została zraniona przez osoby, które najbardziej w świecie kochała. Więc byłyśmy na tym spacerze. Ona właśnie wybierała się na studia do innego kraju i z całym tym bagażem swoich doświadczeń, z tym całym bólem, ona się mnie pyta, jak mogę być pewna, co mogę zrobić, żeby już nigdy mnie nikt nie skrzywdził. Ja jej powiedziałam, nic. Nie jesteś w stanie nic zrobić, bo nie masz żadnego wpływu na to, co ktoś ci zrobi. Nie masz żadnego wpływu na to, czy jeszcze w życiu ktoś cię skrzywdzi. Jedyne to, na co masz wpływ, to na samą siebie. I to też nie możesz zagwarantować tego, że ty sama nikogo nie skrzywdzisz. Nie wiem, czy to było pocieszające, czy dość wrażliwe, ale taka mi się wydawała wtedy prawda o nas, o naszym życiu. Jak się rodzimy, to pierwsze uczucie to jest strach. Wyobraźmy sobie, wychodzimy z łona matki, gdzie było nam ciepło, miło, przyjemnie, przytulnie, bezpiecznie i ktoś nas wyrywa, szarpie, daje klapsa, jest nam zimno, nie wiemy, co się dzieje i się boimy. Strach jest pierwszym uczuciem, które odczuwamy w życiu. I potem tak idziemy przez życie z takim rozdźwiękiem między naszymi potrzebami, które mamy, a niemożnością ich zaspokojenia. Mamy poczucie bezpieczeństwa, znaczenia, bliskości, a z drugiej strony mamy ten ciągły strach przed bliskością. Mamy ten strach przed tym, że się otworzymy, a jak się otworzymy, to ktoś nas zrani, to pokażemy swoje słabości. I tak to nasze życie w większości się toczy. I wciąż na nowo próbujemy szukać kogoś lub czegoś, kto sprawi, że zaspokoimy te swoje podstawowe potrzeby. I bardzo, przyznajmy to, bardzo chcemy wierzyć, że jest ktoś na świecie, kto te nasze potrzeby podstawowe zaspokoi. W większości wierzymy w to, że w małżeństwie zostaną te nasze potrzeby zaspokojone. I teraz jak z perspektywy czasu idziemy gdzieś na ślub. Te z was, które są mężatkami, wyobraźmy sobie po kilku latach małżeństwa, idziemy, obserwujemy, jak młoda para stoi, przysięga sobie, patrzą sobie w oczy i słuchamy, kiedy mówią, będę ci wierna, będę cię szanować, wspierać, nigdy cię nie opuszczę w czasach dobrych i złych i to wszystko. Ja się zawsze wzruszam, jak jestem na ślubach i to słyszę, jestem często na ślubach i za każdym razem się wzruszam, jest to piękne, ale myślę sobie, byłoby pięknie, oby tak było, ale jest to takie życzenie woli, którego naprawdę, będąc szczerymi, nie jesteśmy w stanie spełnić przez całe nasze życie. Bo ta osoba, która stoi naprzeciwko mnie, której przysięgam to wszystko, jest człowiekiem i ja, która stoję i przysięgam, jestem człowiekiem. I trudno. O wiele łatwiej by było, gdyby z małżeństwem było tak jak z kupowaniem auta od uczciwego handlarza. Oto model, który ma wytarte klocki hamulcowe, zepsuty system ogrzewania, ma wielki przebieg, dawno nie dolewano mu oleju, więc praktycznie Silnik nadaje się do remontu. Siedzenia źle wyprofilowane naciskają w odcinek lędźwiowy. Biorę. A ponieważ tak nie jest, my sobie obiecujemy, że będzie pięknie, to przychodzą kolejne rozczarowania. Ręka do góry. Która z nas nigdy sobie nie pomyślała albo nie powiedziała, jak mogłeś, jak mogłaś, myśląc o kimś najbliższym, o kimś, kto nas kocha, kogo my kochamy, jak mogłeś mi to zrobić, jak mogłaś mi to zrobić? Nigdy, nigdy nie pomyślałyście, brawo. O, jeszcze tam widzę ręce, nigdy ktoś tak nie pomyślał, ale to niewiele rąk, tak 3-4 widzę. Czasem zachowanie drugiego człowieka nas dziwi. Czasem to jest tak ciężkie i bolesne, że rani do głębi, tak, że trudno nam sobie wyobrazić, jak można przeżyć tę krzywdę. Ciężko oddychać, ciężko rano otworzyć oczy i dalej żyć. Różne są sytuacje. Ale to, co nas też rani paradoksalnie, to oprócz zachowania tej drugiej osoby, najczęściej naszych najbliższych, to są nasze wyobrażenia, że przecież miało być tak pięknie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał w swoim hymnie o miłości: miłość wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Wszystkiego. Wszystkiego, co tylko możesz sobie wyobrazić. I tego też. Tak. I tego też. I tego również. I Biblia w ogóle się nie dziwi, że w relacjach między ludźmi jest ból. Od 3 rozdziału jest ból w relacji. I to się ciągnie przez całą tę księgę. Ale my mamy oczekiwania, że powinno być tak pięknie i że przecież obiecywałeś, przecież obiecywałaś. W psalmie 16, w 2 wersecie jest napisane: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Kropka. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Więc nie spodziewajmy się, że grzeszni ludzie spełnią nasze oczekiwania, nasze potrzeby. Tylko Pan Bóg może to zrobić. Jak o tym zapominamy, idziemy przez życie z tym ciągłym strachem przed bólem, tak jak ta nasza znajoma. Idziemy z tymi naszymi oczekiwaniami, rozczarowaniami, gniewem, smutkiem, wszystkimi tymi uczuciami. A wtedy w pewnym momencie możemy usłyszeć coś takiego. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Kiedy spojrzymy w oczy drugiemu człowiekowi, temu najbliższemu, który nas kocha, zobaczymy, że sam się boryka z wieloma sprawami, ze swoimi potrzebami, swoimi brakami, które próbuje zaspokoić. Kiedy spojrzymy samym sobie w oczy, w lustrze, zobaczymy to samo. Zobaczymy nasze braki, nasze potrzeby, to wszystko, co krzyczy, żeby zostało zaspokojone. Kiedy spojrzymy Chrystusowi w oczy, zobaczymy, że On wie to wszystko, co my wiemy, nawet więcej. I zobaczymy Chrystusa, który jest tym, kim nikt inny nie jest w stanie być. On przychodzi do tej zagrody i woła Ciebie po imieniu i zna Twoje grzechy, ale nie woła Cię po Twoich grzechach. Mógłby zawołać tak, jak tu siedzimy. Manipulantki, zakupocholiczki, nałogowe obiadaczki, wredne załzy do mnie. I jeszcze inne epitety, ale tego nie robi. Ale woła Cię po imieniu. Ten fragment, który przeczytałam, jest osadzony w bardzo ciekawym momencie w Biblii, kiedy wcześniej, zanim Jezus to powiedział, uzdrowił ślepego od urodzenia. Człowieka, który żebrał, bo całe życie był ślepy, nie był w stanie nic zrobić. On go spotyka, nakłada mu w sabat błoto na oczy i człowiek zaczyna widzieć pierwszy raz w życiu. Oczywiście to się nie podoba faryzeuszom, przychodzą do tego człowieka, który został uzdrowiony i zmuszają go, powiedz, czy ten człowiek, który cię uzdrowił, ma grzech, czy nie ma grzechu, a on mówi, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. A potem, po tym jak Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, jest historia, kiedy Jezus wskrzesił Łazarza, swojego przyjaciela, którego już znał od jakiegoś czasu, znał jego siostry. Można powiedzieć, że Jezus ich kochał, bo kiedy Łazarz zachorował, umarł, Jezus przyszedł do jego sióstr, patrzy jak cierpią, w jakiej są żałobie. I jest jedyny moment w Biblii, kiedy jest napisane, że Jezus płacze, że się użalił, patrząc na to, jak inni cierpią w tej sytuacji. I zawołał tego człowieka, który już od 4 dni leżał martwy w jaskini, która była zamknięta wielkim głazem. Kazał odsunąć ten głaz i zawołał, Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wyszedł. I między tą historią ślepego od urodzenia, który w tym momencie, kiedy Jezus go uzdrowił, stał się jego owcą, a historią, kiedy Jezus uzdrawia Łazarza, który umarł, nie żył od 4 dni, ale którego Jezus już dawno znał i od jakiegoś czasu już Łazarz był jego owcą. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. I są bardzo znamienne historie rozmowy Jezusa z tym człowiekiem, którego uzdrowił ze ślepoty i potem z siostrą Łazarza. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, wyrzucili faryzeusze, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. A zanim wskrzesił Łazarza, ma rozmowę z Martą, z jego siostrą. I rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ślepy mówi, czy on jest grzeszny, czy nie, nie wiem. Marta już wiedziała trochę więcej, już znała Jezusa trochę dłużej. Ty nie musisz wiele wiedzieć. To, co musisz wiedzieć, to to, kim jest Jezus. Bo On jest tym, kim nikt inny nie jest w stanie być. Jezus mówi, że owce znają Jego głos. A skąd możemy znać głos Jezusa? Stąd. Jeśli nie czytamy Biblii, Jego głos w naszym sercu zanika. Jak to się dzieje, to zaczynamy znowu próbować na własny sposób radzić sobie z naszym życiem. A dobrze wiemy, że sami nie uporamy się z wieloma sprawami w naszym życiu. Nie uwolnimy się same od strachu przed bólem w relacjach i nie uwolnimy się same od naszych grzechów. Tak jak ślepy nie był w stanie się sam uzdrowić, a martwy nie był w stanie się sam wskrzesić, tak są takie rzeczy w naszym życiu, których nie jesteśmy w stanie same zrobić. A Jezus nie przyszedł na świat i nie umarł na nim w mękach tylko po to, żeby pilnować, czy się spokojnie pasiemy, czy dzieci zdrowo rosną, czy w pracy nam jakoś idzie, czy kredyt nam się udaje spłacać. Chrystus przyszedł, aby zmienić to, czego nikt inny nie był w stanie zmienić. I mówi: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. To jest jedyny raz w historii świata, kiedy pasterz staje się barankiem. Kiedy syn króla z pałacu schodzi do obory. Zakasuje rękawy i zaczyna własnymi rękami czyścić te owce. I tak jak owce znają głos pasterza, tak samo, nie jestem znawczynią zwierząt, ale wydaje mi się, że idą też za zapachem. Pasterz pachnie tą oborą, pachnie tymi owcami, a Chrystus przyszedł i stał się człowiekiem, takim jak my. I mnie nie przekonuje obrazek, czasami widzimy takie obrazki Jezusa, takiego równo ogolonego, w białych szatach i trzyma taką czyściutką owieczkę. To są piękne obrazki, ale nie tak sobie wyobrażam pasterza i owce. Dla mnie właśnie pasterz jest tak trochę ubrudzony tym wszystkim, w czym żyją owce i wygląda trochę jak one i pachnie jak one. I te owce idą za zapachem, tak jak, wiecie, niemowlę, kiedy zostaje wzięte na ręce przez kogoś obcego, zaczyna płakać. Dlaczego zaczyna płakać? Bo nie czuje zapachu matki. Ja od kilku miesięcy pracuję w biurze firmy, która produkuje płyty wiórowe na meble. Ja pracuję w biurze nie mamy do czynienia z produkcją na co dzień, to jest tylko biuro, więc nie ma tam fabryki. Po miesiącu, jak zaczęłam tam pracować, zrobiono nowym pracownikom, między innymi mi, takie szkolenie, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda płyta, jakie produkty sprzedajemy i tak dalej. Więc siedzieliśmy wszyscy w sali konferencyjnej wokół stołu. Gość, który prowadził nam to szkolenie, brał takie próbki tych płyt wiórowych, opowiadał o nich, podawał, żeby każdy oglądał, więc jedna osoba za drugą brała do ręki i podawała następnej. A musicie wiedzieć, że mój tata jest stolarzem, więc ja od dzieciństwa mam zapach drewna, wiórów w pamięci. Więc jak ja brałam tą płytę wiórową, to zanim ją podałam dalej, to ją wąchałam. I wdychałam zapach tego drewna i wydychałam i myślałam, tata. I dla nas, które znamy głos Chrystusa, Chrystus pachnie domem.